Zegarek mamy godzinę 8:34. Czas w naszym programie na katechezę. Bardzo serdecznie dzisiaj chcemy się powitać z samego rana i dotknąć kolejnego paragrafu z katechizmu, a dzisiaj będziemy mówili o, w tym paragrafie czwartym katechizmu, o hierarchicznej strukturze Kościoła, dlaczego taka posługa kościelna, fundament 12 apostołów. To będzie takim naszym rozważaniem w dzisiejszym dniu. Wierni i ci wszyscy, którzy przez chrzest są wszczepieni w Chrystusa, stali się ludem Bożym. Jeżeli stali się ludem Bożym, stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami potrójnej misji Chrystusa, kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Zgodnie z własną pozycją każdego są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. I zobaczmy zatem, każdy z nas niesie w sobie tą potrójną misję, kapłańską, prorocką oraz królewską. I z tego też powodu, jako że jesteśmy odrodzeni w Chrystusie, wszyscy co do godności i działania na skutek tego, który jest nieustannym Panem wieczności, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracujemy w budowaniu Kościoła, ciała Chrystusa, mistycznego ciała Chrystusa. I oczywiście widzimy pewne różnice, które Pan chciał wprowadzić między członkami swojego ciała, bo jedne służą jedności, inne służą jego posłaniu. I w Kościele oczywiście istnieje różnorodność posługiwania, ale jest jedność misji. Bo zobaczmy, apostołom, ich następcom, zostało powierzone przez Chrystusa zadanie nauczania, uświęcania i kierowania w Jego imieniu i Jego mocą, co jest ważne. Świeccy natomiast mają uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa i wypełniają natomiast to swoje zadanie w posłannictwie całego ludu Bożego w Kościele i w świecie. I oczywiście są wierni tacy, którzy należą do jednej i do drugiej kategorii, czyli do świeckich i do tej hierarchii Kościoła, no, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcają się Bogu, czyli i pomagają zbawczej misji Kościoła, czyli rady ewangeliczne, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, to życie zakonne. I to jest taki ogólny wstęp do naszych rozważań, jakie chcemy dzisiaj podjąć. Oczywiście widzimy, że w Kościele jest ta struktura hierarchiczna i o niej dzisiaj chcemy mówić. O tej hierarchii w Kościele, w strukturach Kościoła. Dlaczego ta posługa kościelna? Oczywiście samym źródłem tej posługi w Kościele jest Chrystus. On ją ustanowił, no, wypowiadając władzę oraz wyznaczył misję, kierunek i cel. I oczywiście, tak jak czytamy, że celem pasterzowania ludowi Bożemu i jego nieustannego poznania Chrystusa, Pan ustanowił w swoim Kościele rozmaite posługi święte, które nakierowane są na dobro całego ciała. Wyposażeni bowiem w święte władze, szafarze, służą swoim braciom, aby wszyscy, którzy należą do ludu Bożego, doszli do zbawienia. W liście do Rzymian czytamy takie zdanie: jak mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli, jak mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił, jak mogli im głosić, jeśli by nie zostali posłani. Zobaczmy, że nikt, żaden pojedyncza osoba, żadna wspólnota nie może sama sobie głosić Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Zobaczmy, nikt też nie może sam sobie dać mandatu i misji głoszenia Ewangelii. Bo każdy, kto działa w imieniu Chrystusa, kto głosi Ewangelię, nie działa przez swój własny autorytet, nie swoją mocą, ale działa na mocy autorytetu samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie mówimy jako członek wspólnoty, ale mówiący właśnie do tej wspólnoty w imieniu Chrystusa. I zobaczymy, że nikt nie może sobie tej łaski udzielić, ale ta łaska, ona ma być dana i ofiarowana. I w takim razie z tych podstawowych takich informacji o Kościele, o posłudze, to zakłada tą misję szafarzy, ministri, szafarzy łaski, którzy są upoważnieni i uzdolnieni przez samego Chrystusa. I dlatego, kochani, od Niego, od naszego Pana Jezusa Chrystusa, biskupi i prezbiterzy otrzymują misję i świętą władzę działania in persona Christi, czyli w imieniu Chrystusa, w osobie Chrystusa. In persona Christi. Są niejako alter ego Chrystusa, gdy sprawują sakramenty święte. To działanie in persona Christi to jest to działanie, a właśnie wykonywania rzeczy świętych. Właśnie kapłani, czy sacerdos, ten, który daje dary święte, ale które nie pochodzą od Niego, ale pochodzą od samego Boga. To jest właśnie kapłani i biskupi, to są presbiteroi, czyli starsi, w tym znaczeniu, że złączeni z Chrystusem przez władzę sakramentu święceń. To równocześnie, jak mówimy o pontifex, czyli budowniczy mostów, o papieżu mówimy, że jest pontifex maximus, czyli największy budowniczy mostów. To są te mosty, które dzielą niebo z ziemią. I to jest ta misja władzy świętej Kościoła, świętej władzy, którą przejmują ludzie dzięki Chrystusowi, który daje, ofiarowuje i uzdalnia. I ta posługa, którą czynią posłani przez Chrystusa, wybrani ludzie, na mocy właśnie daru Bożego, jest tak związana z Bogiem, że człowiek nie może nic dać siebie. Bo kiedy słyszymy rozgrzeszenie, formułę rozgrzeszenia sakramentalną przez kapłana, to kapłan przecież nie swoją mocą rozgrzesza, ale rozgrzesza nas sam Chrystus przez posługę kapłana, prezbitera. Kapłan jest tylko narzędziem, natomiast całą głową, ręką i umysłem jest Bóg, Jezus Chrystus. Ten daje nam przebaczenie przez posługę kapłana, ale ona nie może się dokonać w żadnym innym wypadku. Tak samo jest ze świętą Eucharystią. Te słowa, które mają moc sprawczą, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, wypowiadane tylko i wyłącznie przez kapłana, sprawiają, że ten zwykły chleb i to zwykłe wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. I dopiero to ciało i krew Chrystusa ofiarujemy dobremu Bogu. A więc gdybyśmy nawet zebrali się i prosili Pana, by przemienił chleb w swoje święte ciało i wino w swoją świętą krew, to gdybyśmy zanosili mnóstwo naszych modlitw, a nie byłoby między nami kapłana, prezbitera czy biskupa, nic by się nie zmieniło. Dlatego, że zobaczmy, Bóg wybiera sobie ludzi, którzy mają nieść tą posługę świętą, sakramentalną. I dlatego też tradycja Kościoła nazywa to wszystko sakramentem. To jest ta ministerialna posługa, jest przekazywana w Kościele za pośrednictwem oczywiście osobnego aktu, sakramentu, czyli przez kolejne jakby włożenia rąk. I kiedy mówimy właśnie o posłudze Kościoła hierarchicznego, widzimy, że jest on zbudowany na fundamencie 12 apostołów. Bo Kościół, będąc tą wspólnotą kapłańską, sakramentalną i prorocką, o której już wspomnieliśmy, został ustanowiony przez samego Jezusa Chrystusa, który nadał mu sam pewną strukturę. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że Kościół jest wymysłem ludzi, że Kościół jest tylko instytucją, ja wierzę w Boga, nie wierzę w instytucję, to bardzo głęboko się myli, bo zaprzecza samemu Chrystusowi, który przecież miał wielu uczniów wokół siebie, ale wybrał 12, aby byli blisko Niego, aby oni szli do nich, przekazał nakaz misyjny. Oni mieli dalej iść na cały świat, głosić Ewangelię. Wybrał Piotra, którego powiedział, ty jesteś Piotr, skała, na tej skale zbuduje Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. To do apostołów Jezus mówi, że komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. A zatem zobaczmy, Chrystus nadał pewną strukturę, uczynił społecznością hierarchiczną i służebną, aby sprawowane w nim rządy pasterskie mogły się przyczynić do kształtowania i stałego wzrostu całej wspólnoty Kościoła. I oczywiście ta funkcja, o której mówimy, funkcja służebna i pasterska, została najpierw powierzona komu? Oczywiście 12 apostołom, wybranym przez Jezusa Chrystusa jako widzialny fundament Jego Kościoła. I pięknie nam mówi o tym Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, gdzie czytamy: Jezus Chrystus, pasterz wiekuisty, założył Kościół, posławszy apostołów tak, jak sam został posłany przez Ojca. Chciał też, aby ich następcy, mianowicie biskupi, byli w Kościele Jego pasterzami aż do skończenia świata. A pomocnikami biskupów oczywiście są prezbiterzy, którzy wraz z biskupem prowadzą lud Boży ku naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. I oczywiście ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, przybliża nam przede wszystkim tą pierwotną i wyjątkową pozycję apostołów w całej tej instytucjonalnej strukturze Kościoła. I zobaczmy, że wiemy z dziejów ewangelicznych, że Jezus powołał uczniów, by szli za Nim, a spośród tych uczniów wybrał sobie 12. I ta relacja ewangelisty pozwala nam zrozumieć, że właśnie była to dla Jezusa decyzja bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że dobrze pamiętamy, że Jezus, zanim wybrał spośród uczniów 12, idzie na górę, aby całą noc się modlić. Jezus się modli całą noc. A więc Jezus dokonuje tego wyboru w takiej wielkiej wolności, po namyśle, ale przede wszystkim zobaczmy po modlitwie. U świętego Marka mamy fragment, że właśnie Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. Jezus przywołuje tych, których sam chciał. Oczywiście Ewangelia, teksty ewangeliczne podają nam imiona poszczególnych powołanych, tych 12 apostołów. Oczywiście jest to dla nas też znak, że dostrzeżono i uznano tą ich szczególną rolę już w pierwotnym Kościele. Od początku Kościół nie miał wątpliwości co do tego faktu, że Jezus wybiera sobie tych, na których buduje Kościół, którzy są blisko Niego, którzy niejako tworzą ten trzon, tą strukturę. I zobaczmy, że tworząc grupę tych 12, Jezus tworzy Kościół jako widzialną społeczność. Ona jest tak ukształtowana. Po co jest tak ukształtowana? Po co jest Kościół tak ukształtowany? Ano Chrystus chce tak pokierował Kościołem, tak go stworzył, by służył Ewangelii, no i by przybliżał, wypatrywał i oczekiwał przyjścia Królestwa Bożego. I oczywiście ta liczba 12 nawiązuje, 12 apostołów, nawiązuje nam do pokoleń Izraela. Co to nam mówi? To jest dla nas informacja bardzo ważna, dlatego że w takim razie wskazuje nasz Pan na to, że zamierzał stworzyć nowy Izrael, czyli my mówimy nowy lud Boży. Ten nowy lud Boży jest ustanowiony jako Kościół. I ten twórczy zamiar Jezusa Chrystusa, oczywiście on jest dostrzegalny już w samym słowie, jakim posługuje się na przykład ewangelista święty Marek, gdy ukazuje nam ten opis ustanowienia. Bo czytamy u niego, i ustanowił 12, ustanowił więc 12 dalej. I co to znaczy? Ustanawiać, czyli tworzyć, przypomina nam to słowo, znajdziemy je również w opisie stworzenia świata w Księdze Rodzaju oraz u Deutero Izajasza, gdzie właśnie mowa jest o tworzeniu ludu Bożego, dawnego Izraela. Ustanowił. Zobaczmy, jak blisko jest. Jezus ustanawia 12, ustanawia Kościół, ustanawia nowy lud Boży, a gdy weźmiemy tekst Ewangelii Marka, zobaczymy, że to słowo znajdziemy w momencie, gdy Bóg ustanawia lud Boży Izrael. I oczywiście to stwórcze, ta wola stwórcza Chrystusa wyraziła się też poprzez nadanie nowych imion Szymonowi, Piotr oraz Jakubowi i Janowi, synowie Gromu. No a także całej grupie, czyli temu kolegium jako całości. Dlatego, że Łukasz napisze, że Jezus wybrał spośród siebie 12, których też nazwał apostołami. I zobaczmy, ten wybór sprawia, że apostołowie stają się taką szczególną rzeczywistością społeczno-kościelną. Odrębną na pewno i pod pewnymi względami niepowtarzalną. I oczywiście w tej grupie wyznaczył Chrystus Piotra, z którego osobą nasz Pan związał też ten wyraźny zamiar, aby stworzyć ten nowy Izrael, nowy lud Boży, zmieniając mu imię z Szymona na Piotr, co znaczy skała. No i jak już wspomniałem, na tej skale Jezus pragnął zbudować tą swoją widzialną strukturę Kościoła, Kościół, który będzie szedł w całej tej misji głoszenia dobrej nowiny, orędzia dobrej nowiny, przypominania o tym. I oczywiście tym celem, jakim kierował się Jezus, ustanawiając 12, ten cel został wskazany przez Marka i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. No, pierwsze zadanie, aby mu towarzyszyli, a więc apostołowie mają absolutnie przylgnąć do Chrystusa. Oni są powołani, apostołowie, czyli ich następcy, biskupi i kapłani, prezbiterzy, po to, by być z Nim. To znaczy, by pójść za Nim, pozostawiając wszystko. To jest ten pierwszy element. I drugi element ma charakter misyjny, dlatego że jest odzwierciedleniem misji samego Jezusa Chrystusa, który głosił naukę, głosił orędzie dobrej nowiny, który sam stał się dobrą nowiną, który jest dobrą nowiną i który wypędzał złe duchy. Zatem misja apostołów 12 jest uczestnictwem w tej misji Chrystusa ludzi, którzy są szczególnie i ściśle związani z Nim jako uczniowie, przyjaciele oraz powiernicy, którzy posiadają władzę świętą. Oczywiście ewangelista Marek podkreśla nam, że co, że ta władza wypędzania złych duchów, która jest elementem misji apostołów nad całą potęgą zła, oznacza od strony tej pozytywnej władzę przekazywania ludziom zbawienia Chrystusa. Tego, który właśnie wyrzuca precz władcę tego świata. I oczywiście Łukasz też potwierdza nam to znaczenie, gdy przytacza słowa Pana Jezusa, gdy udzielał im władzy apostolskiej, władzy w królestwie. Czytamy: wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Zobaczmy, tutaj mamy ten ścisły związek między wytrwaniem w jedności z Chrystusem i władzą otrzymaną w królestwie. Jaka jest to władza? Jest to oczywiście władza pasterska, co podkreśla nam tekst, gdy mówi o tej misji powierzonej bezpośrednio samemu świętemu Piotrowi. Paś baranki moje, paś owce moje. A więc Piotr otrzymuje najwyższą władzę w tej misji, jako misję pasterską, w tej misji pasterskiej. Ta misja oczywiście jest uczestnictwem we władzy jedynego pasterza i nauczyciela, którym jest Chrystus. O Piotrze, o całym kolegium biskupów, papieżu będziemy mówili w następnej części naszych kateches jeszcze, więc ten temat dokładnie zgłębimy. A jakie szczególne zadania są związane z misją powierzoną przez Jezusa 12? Przede wszystkim to misja i władza ewangelizowania wszystkich narodów. To potwierdzają wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni, czyli Mateusz, Marek i Łukasz. I wśród nich szczególną rolę Mateusz spełnia, bo on podkreśla ten związek ustanowienia przez samego Jezusa, między Jezusem a jego władzą mesjańską, a misją udzieloną apostołom, bo pisze nam wyraźnie: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. A więc zobaczmy, apostołowie będą mogli i powinni wypełniać swoją misję dzięki mocy Chrystusowej, która się w nich objawia. Dalej, apostołowie i ich następcy, czyli biskupi i prezbiterzy, mają władzę udzielania chrztu. Jest to nakaz, który rodził się od samego Chrystusa. Ma to być chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej. I tutaj jest to ta szczególna więź z misterium paschalnym Pana Jezusa i ona jest w dziejach apostolskich określana jako ten chrzest w imię Jezusa. Jakby kolejnym zadaniem apostołów i prezbiterów i biskupów, bo cały czas, gdy mówimy apostołowie, to myślimy o tej rzeczywistości hierarchicznej Kościoła całego, jest misja i władza sprawowania Eucharystii przecież. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest nakaz, aby nieustannie sprawować Eucharystię, tą ofiarę, która dokonała się podczas ostatniej wieczerzy w tam wieczerniku, gdzie Chrystus mówi do apostołów: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. A więc ta misja konsekracji chleba i wina to jest władza najwyższej rangi, jaką Bóg daje człowiekowi. Dlatego, że powiedzieć w imieniu Chrystusa: to jest ciało moje, to jest krew moja, znaczy, zobaczmy, niemal utożsamić się z Chrystusem w akcie sakramentalnym. Kapłan nie mówi: to jest krew Pana, ale to jest ciało moje, to jest krew moja. Prawda? I kapłan w Eucharystii sprawuje Eucharystię in persona Christi, utożsamia się z Chrystusem, powtarza gesty i słowa Chrystusa. Bierzcie je, to czyńcie na moją pamiątkę. I tak ważna rola i misja apostołów, tak wielka władza święcej. Aż wreszcie kolejny punkt to misja z tych szczegółowych zadań, to misja i władza odpuszczania grzechów. Jest to całe uczestnictwo apostołów i ich następców w tym szczególnym darze sakramentalnej spowiedzi odpuszczania grzechów na ziemi, którą sprawował Syn Boży, Syn Człowieczy, Chrystus, będąc, chodząc po ziemi jako człowiek. I bo ta władza przecież objawiła się w tym życiu publicznym Pana Jezusa. Ona budziła zdumienie tłumów, sprzeciw faryzeuszów. Właśnie, a równocześnie ewangelista Mateusz nam napisze, że tłumy wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Zobaczmy, Bóg udziela tą moc, przekazuje dalej. I oczywiście apostołowie, by móc wypełniać tą misję, otrzymali szczególny dar, dar Ducha Świętego, który objawił się podczas Pięćdziesiątnicy. Był to dar zgodny z obietnicą Jezusa. I na mocy tego daru, daru Pięćdziesiątnicy, zaczęli ewangelizować wszystkie narody. I oczywiście ta misja 12, a później misja przekazywana dalej w tym Kościele, który trwa ciągle i niezachwianie, który jest obecny w naszych czasach, którego bramy piekielne nie przemogą, jest bardzo ważne zadanie, zastrzeżone tylko dla tych, którzy przez nikogo nie mogą zostać przyjęte. A więc zobaczmy, apostołowie, oni mieli być naocznymi świadkami śmierci, życia i zmartwychwstania Chrystusa. Tego się nie da zastąpić, ale oni to przekazali, to posłannictwo pierwotnej wspólnocie, czyli Kościołowi. I właśnie po to, by być łącznikiem między Bogiem objawieniem, boskim objawieniem i Kościołem. Właśnie i dzięki temu dali początek Kościołowi w imieniu i w mocy Chrystusa, ten element nieprzekazywalny. Pod działaniem Ducha Świętego przekazali to dalej, a ta dobra nowina ciągle jest przekazywana w Kościele na świadectwie właśnie tych 12 apostołów. Jezus powierzył także właśnie apostołom tą misję ewangelizacji wszystkich narodów, która będzie wymagała długiego czasu i trwać będzie aż do skończenia świata, więc też nie ulegajmy zwątpieniu, zniechęceniu. Pan Jezus wiedział, że ta misja ewangelizacji w Kościele przez Kościół będzie trwała aż do skończenia świata. I apostołowie doskonale zrozumieli, że wolą Chrystusa było to, aby oni mieli następców, którzy jako ich spadkobiercy, wysłannicy, poprowadzą dalej ich misję. Dlatego, że zobaczmy, ta misja ma trwać aż do skończenia świata, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I ustanowił więc biskupów i diakonów. No, w poszczególnych wspólnotach właśnie oni zarządzali i byli po ich śmierci, po śmierci apostołów, inni mężowie, którzy przejęli tą świętą posługę. I zobaczmy, w ten sposób Chrystus ustanowił całą strukturę hierarchiczną i służebną Kościoła, składając się z apostołów i ich następców. I zobaczmy, ta struktura nie pochodzi od jakiejś uprzedniej wspólnoty, wcześniej ustanowionej, ale ona została ustanowiona bezpośrednio przez Chrystusa. Nie jest to wymysł pierwotnego Kościoła, wspólnoty popaschalnej, ale jest to ustanowienie i wola samego Boga. Bo apostołowie, to co mówiliśmy, stali się zarodkiem nowego Izraela, właśnie dali początek świętej hierarchii, jak czytamy w dekrecie Ad Gentes. A więc ta struktura należy do samej natury Kościoła. Ona jest zgodna z boskim zamysłem i jest zrealizowana przez samego Jezusa, Syna Bożego. I dlatego właśnie ona odgrywa tak istotną rolę w całym rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej. Od Pięćdziesiątnicy aż do końca czasów, kiedy Bóg zgromadzi wszystkich w tym nowym Jeruzalem, niebieskim Jeruzalem, i wszyscy wtedy dostąpimy pełnego udziału w nowym życiu na wieki. A więc cały ten charakter służebny Kościoła, w tym się gromadzi cały ten charakter kolegialny, bo wszyscy, gdy patrzymy na Kościół, na wspólnotę prezbiterów, diakonów, biskupów, pod przewodnictwem biskupów, że zgromadzeni razem prowadzą Kościół w tej komunii z jednym, z najwyższym pasterzem, biskupem Rzymu. I tutaj jest cała ta droga. Ta posługa sakramentalna w Kościele jest więc, zobaczmy, pełnią służby w imię Chrystusa. Ma na charakter personalny i formę kolegialną. I to się potwierdza w tych więzach między kolegium biskupów, jego głową, jako następca świętego Piotra, oraz w relacji między odpowiedzialnością pasterską biskupa za jego kościół partykularny, czyli za diecezję, i wspólną troską kolegium biskupów o cały Kościół powszechny.